Poproszę, Damian Zając ze zboru Betel w Ustroniu.
Aleluja. Kochani, leży mi bardzo na sercu, abyśmy jeszcze raz powstali, jeśli mogę oczywiście prosić.
Możesz.
I abyśmy pomodlili się z takim sercem głodnego człowieka o słowo od Boga. Byśmy naprawdę jak wygłodniały wilk czekali na Boże objawienie Bożego Słowa na tym miejscu. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci, że dzisiaj jest dzień, w którym Ty możesz i chcesz nakarmić nas słowem, słowem z nieba, słowem od Ciebie. Panie, chcemy dzisiaj się nakarmić, chcemy dzisiaj doświadczyć, chcemy dzisiaj poznać, rozgrzać się w Tobie, rozpalić się. Panie, niech wzrośnie nasze serce dla Ciebie, niech umocnione będzie Słowem Twoim w imieniu Jezusa Chrystusa, a ponad wszystko niech uwielbione będzie imię Pana Jezusa. Alleluja. Amen. Kochani, położone jest mi na serce głosić Słowo i będę chciał posłużyć się fragmentem, który zawarty jest w Księdze Izajasza w 9 rozdziale, w 1 wersecie. Zanim jednak w trakcie jak Biblię będą otwierane, jeśli macie to w zwyczaju, chciałbym tylko zrobić taki krótki wstęp. Ostatnio przeżywam niesamowicie słowo, w zasadzie jedno zdanie, w którym Bóg mówi tak, że po tym mnie poznacie, że to, co powiedziałem, to wykonam. Że w ten sposób poznacie mnie, że ja mówię i wykonuję. To jest niesamowite zdanie, bo to sprawia, że inaczej patrzysz na Boże Słowo. Że inaczej patrzysz na historie, które się działy, inaczej patrzysz na to, co Bóg zapowiedział, a co jeszcze się nie wydarzyło. Jednym z tych słów jest ten werset, który dzisiaj otworzymy i który będziemy rozważać. 9 rozdział Księgi Izajasza, 1 wiersz. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami mroków, krainy mroków, zabłyśnie światło. To jest werset, który z pewnością gdzieś nas odsyła do pewnego wydarzenia w przeszłości. Ale dzisiaj stoję na tym miejscu i świadczę, że jeszcze nie został spełniony w 100%, bo jeszcze żyjemy. Dzisiaj się dzieje na naszych oczach spełnienie tego wersetu. Dlatego dzisiaj stoimy, ponieważ to, co stało się niespełna 2000 lat temu, dzisiaj ma moc. O tym świadczyliście wy, o tym świadczymy my, którzy tu stoimy. Że Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu i to dzieło, które miało miejsce, dzisiaj jest aktualne. I ma moc i zmienia ludzi. Lud, który chodził w ciemności, widzi światło. Dostrzega światło. Światło jaśnieje nad ludem, który chodzi w ciemności. I tak dla takiego kontrastu, aby uzupełnić to całe słowo, otworzymy sobie Ewangelię Jana, 1 rozdział z kolei 9 wiersz, a więc tak odwrotnie. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przez niego powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A więc są takie dwa oto wiersze, które w zasadzie mówią o jednym i tym samym. Jeden z nich, ten pierwszy, to jest zapowiedź, proroctwo, a drugi jest spełnieniem tego słowa. Oto Pan Jezus w pewnym momencie powiedział, ja jestem światłością, która miała przyjść. To ja oświecam ten świat. Tak powiedział Pan Jezus. A więc mamy takie oto dwa wiersze. Nie jest to nic nowego i jestem świadomy o tym, że dzisiaj mówię o temacie, który jest bardzo zmęczony. O światłości i o ciemności. O tym, co ciemne, o tym, co jasne. To tak bardzo wyeksploatowany dzisiaj temat. Nawet powiem więcej, nawet świat już korzystał, już dawno skorzystał na tym obrazie, który Biblia zaznaczyła. A więc światłość, dobro, coś pozytywnego, coś, na co się czeka. Zło, coś, co budzi strach, lęk, ciemność, a więc zło. To już zmęczony temat, tak jak już powiedziałem, ale chciałbym go dzisiaj w świeży sposób wyjaśnić, wygłosić. Kochani, kiedy mówimy o świetle, kiedy ten wersety wypowiadają się o świetle, mówią wyraźnie, że chodzi o Boga. Wyraźnie chodzi o niego. Prawdziwa światłość przyszła na świat. Świat go nie poznał. Przez niego wszystko powstało. Żaden człowiek się pod to podpisać przecież nie może. Mowa jest o Bogu. Mowa jest o Panu Jezusie, który przyszedł jako prawdziwa światłość. Jest taki werset w pierwszym liście Jana, w zasadzie na samym początku, który mówi, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności, żadnego cienia. Kiedy rozważałem ten werset, w zasadzie na wiele sposobów można to zrozumieć. Pierwszym z nich jest to, że Bóg jest owszem światłością, a więc jest dobry. W ten najprostszy sposób zrozumieć ten werset. Że Bóg jest dobry. I pamiętam ostatnie dni skupienia, dni opamiętania w Ustroniu, na których miałem przywilej zwiastować Ewangelię. Głosiłem tym wszystkim ludziom, którzy gdzieś zjechali się z różnych okolic, że Bóg jest dobry. Ale to jest tak naprawdę problem. Ponieważ człowiek jest zły. Ponieważ człowiek z natury jest zły, a Bóg jest dobry. Więc co dobry Bóg chce mieć wspólnego ze złym człowiekiem? I pamiętam, że zwiastowałem na ten temat, zrobiłem bardzo takie wnikliwe rozważanie tego tematu. Nie zapomnę nigdy, kiedy modliliśmy się na koniec tego całego czasu ewangelizacji. Jak ludzie ze łzami w oczach oddawali Bogu życie, bo rozumieli, zrozumieli być może pierwszy raz w życiu, jak bardzo złymi do tej pory byli, a jak bardzo dobry jest Bóg. Mówiłem wyraźnie o tym, co jest drogą do Boga. Że tą złość człowieka i to dobro Boże mógł pogodzić tylko jeden, Jezus, który wziął całą tą złość ludzką na siebie i zapłacił raz na zawsze. Dlatego na podstawie Bożego Słowa głosiliśmy, pojednajcie się z Bogiem. Nie zapomnę tych twarzy, nie zapomnę tych ludzi. A więc mówiłem o tym, że Bóg jest dobry i człowiek jest zły. To Biblia przecież o tym wyraźnie mówi. Ale pierwszy list Jana, kiedy Jan mówi, że Bóg jest światłością, mówi o czymś troszkę innym. Mówi o tym, jakby w zasadzie kontrastuje z tym, co ówcześni ludzie mówili o Bogu. Bo wielu ludzi wówczas, kiedy żył apostoł Jan, mówiło nie. Bóg nie jest światłością. Bóg jest ciemnością. To znaczy, że nie da się Go poznać. Owszem, gdzieś tam jest, w przestworzach, nikt go nigdy nie widział, nikt go nigdy nie poznał i nikt nie wie, czego on oczekuje. I dlatego mówili, Bóg jest ciemnością, jest zakryty, tajemniczy. Ale apostoł Jan stawał i mówi, nie, Bóg jest światłością. Wszystko, co powinniśmy o Nim wiedzieć, wiemy. Objawił się nam. Pozwolił nam się poznać. Przyszedł na ten świat. Pokazał całego siebie. Bóg jest światłością. Tak porusza mnie teraz Boży Duch, aby powiedzieć Ci wyraźnie, być może jesteś na tym miejscu i myślisz sobie, Bóg jest gdzieś daleko. Bóg chce dzisiaj powiedzieć do Ciebie, On da Ci się poznać. Szukaj Go, a Go znajdziesz. Wołaj do mnie, a oznajmię Ci rzeczy wielkie i niedostępne. On chce Ci się dać poznać i z pewnością da. Ale szukaj Go, poświęć czas, zapłać cenę, aby poświęcić tę chwilę, aby po prostu Go szukać. A tym, którzy Go szukają, Bóg da się znaleźć. Więc weź to do swojego serca, ponieważ mój Bóg objawia się każdemu człowiekowi, kto Go szuka. Mój Bóg objawia się prostaczkom. Mój Bóg objawia się magistrom. Mój Bóg objawia się doktorom, wszystkim, którzy tylko szukają Go. On się objawi. Ci ludzie, którzy mówili, Bóg jest ciemnością, wierzyli, że tylko specjalnym ludziom Bóg jest w stanie się objawić i tylko im chce się objawić. Prosty człowiek w zasadzie nie ma do niego dostępu. Ale tak jak już powiedziałem, apostoł Jan, jeden z najprostszych, mówi, nie, ja go znam, dał mi się poznać. On się objawia i on jest światłością. A więc to są dwa sposoby tego rozumienia tego fragmentu. Ale dzisiaj będę chciał mówić o tym, że owszem, światło jest dobre, ciemność jest zła. Więc w ten najprostszy sposób będę chciał to rozważyć. Kochani, mówiliśmy, powiedziałem już, że światło to Bóg. Bóg mówi, Biblia mówi, Bóg jest światłością. O tym już powiedzieliśmy sobie. Ale należy zrozumieć, czym jest ciemność. Czytamy, że ciemności wokół Boga nie ma. Ale rozumiemy na podstawie tego, cośmy przeczytali. Oto w ciemności znalazł się ktoś inny. lud, który chodzi w ciemności. Ludzie, którzy zamieszkali w krainie mroków. A więc Biblia wyraźnie mówi, że tą istotą, która w jakiś sposób, o którym powiem później, znalazła się w ciemności, jest niestety człowiek. Jest niestety istota ludzka. Siedzisz być może na tym miejscu i myślisz sobie, bracie, co ty mówisz? Przecież ja widzę. Przecież widzę kolory. Chodzę w świetle. Nie mam problemu ze wzrokiem. Widzę ciebie. Potrafię zachwycać się pięknem. Chodzę w jasności, w świetle, nie w ciemności. O czym ty mówisz? Chcę powiedzieć o innej ciemności. O ciemności, która jest duchowa. O ciemności, którą nie da się fizycznie zbadać. Która jest gdzieś we wnętrzu człowieka. Spróbuję przenieść nas na takie miejsce i uruchomić pewną naszą wyobraźnię, aby zobrazować ten temat. Wyobraźmy sobie przez chwilkę, że zapada gęsta ciemność. Ciemność, w której nic nie widać zupełnie. Ciemność, którą nie da się przemierzyć, zdobyć. Nie da się pokonać tej ciemności. To nie jest jakaś gwieździsta noc, nad którą możemy się zachwycać, patrząc na nieboskłon. To jest ciemność gęsta, fizyczna ciemność, w której nic nie widać. Co by się stało, gdyby nagle zgasło słońce? Wszystkie światła by przygasły, nie byłoby nic, nie byłoby widać nic. Jak wówczas zaczęlibyśmy się zachowywać? Wyobrażam sobie wszystkich nas, którzy gdzieś tam w popłochu starają się wyczuć jakieś przeszkody, aby nie potknąć się i być może nie skaleczyć, nie ulegnąć jakiemuś wypadkowi. Wydostać się, być może tam jest światło, gdzieś na zewnątrz. Ale oto wszędzie ciemność. Wyobrażam sobie samego siebie, jak wówczas podnoszę ręce w przód i próbuję gdzieś wyczuć jakieś przeszkody. Zrozumieć, co się dzieje, pójść gdzieś dokądś, znaleźć drogę. Wówczas zachowywalibyśmy się bardzo nienaturalnie. Jak szaleńcy jacyś. Tak bym o to wypowiedział, ten obraz, tak bym o to zobrazował, to, że zachowywalibyśmy się zupełnie nienaturalnie, jak człowiek powinien się zachowywać. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zrozumielibyśmy wtedy, że odebrano nam człowieczeństwo. To jest niezwykła cecha ludzka widzieć. Są takie zwierzęta, które nie widzą, nie mają oczu, ale my ludzie mamy. Potrafimy widzieć, potrafimy się zachwycać. Jesteśmy jakby przeznaczeni od zarania dziejów, od początku do tego, żeby być w świetle, żeby widzieć, żeby poruszać się tam, gdzie jest światło, żeby móc patrzeć. Tak jesteśmy stworzeni. Jeśli do tej pory masz wątpliwości, to popatrz w lustro. Zobacz, że masz oczy, że tak zostałeś stworzony. Więc powiem tak, naszym przeznaczeniem od samego początku jest przebywać w świetle. Tam, gdzie jest jasno, gdzie jest światło. To o czymś mówi, ponieważ chciałbym to przełożyć na duchową stronę. Możemy tu mówić o jakichś fizycznych rzeczach, ale przecież jesteśmy ludźmi duchowymi. Należy zrozumieć te sprawy duchowo. Człowiek został stworzony przez Boga, aby być z Nim. Aby być z Nim. Aby być przy źródle światła. On jest światłością i stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i powiedział, bądź ze mną, bądź przy mnie, przy tym źródle światła. Tak zostaliśmy stworzeni. A więc naszym przeznaczeniem od samego początku jest być z Nim. Człowiek, który nie jest z Nim, jakby pogwałca to, jakby staje na przekór, odwraca się plecami do tego, do czego Bóg nas powołał. Idzie w swoją stronę, przekracza granice, wychodzi poza obszar tego światła, o którym mówimy, obszar Boży. Kochani, czasem zastanawiam się i myślę sobie tak, że zwierzęta są chyba czasem mądrzejsze niż człowiek. Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Ponieważ ja urodziłem się w Jastrzębiu, mieszkałem w Jastrzębiu, i o ile coś się nie zmieniło w tym pięknym mieście, w którym mieszkałem, to na ulicach tego miasta nigdy pingwina nie znalazłem. Nie spotkałem jakiegoś krokodyla, jakichś innych dziwnych, egzotycznych zwierząt. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Rzadko tu bywam, ale jeśli nic się nie zmieniło, to na tych ulicach nic takiego nie znajdę. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ taki pingwin, on wie, że musi mieszkać tam, gdzie mieszka. Jeśli człowiek go nie zwiąże, nie wsadzi go do jakiejś klatki i przymusem nie przywiezie do jastrzębia, to on nigdy nie spakuje manatków i nie wybierze się w tą drogę. Dlaczego? Bo wie, że gdyby wziął swój plecak i spakował się i poszedł do jastrzębia, aby tu zamieszkać, zrozumiałby, że zginie. Ponieważ to miejsce nie jest jego naturalnym miejscem. Ponieważ to miejsce nie jest jego miejscem życia, do którego Bóg go powołał. A oto człowiek w pewnym momencie zrozumiał, przyszła mu świadomość, że postanowi wyjść z tego swojego naturalnego miejsca, przeznaczenia, w którym był przy źródle życia. I nie zważając na to, czy umrze, czy nie, idąc w tą drogę, spakował swoje manatki i poszedł. I tu się zrodził problem, ponieważ człowiek oddzielił się od światła. Jakby świadomie poszedł, wziął się, postanowił pójść w drogę poza obszar światła. A więc to stało się problemem. Kochani, całe stworzenie Boże jest mu posłuszne. Wyobraźmy sobie to, że Bóg stwarza cały wszechświat. Oto ustanowił słońce jako to, które ma panować nad dniem. Ustanowił księżyc jako to, które ma panować nad nocą. I powiedział, tu macie być. Tak macie rządzić. Takie są wasze zasady. I one są mu posłuszne aż do dnia dzisiejszego. Tak jak już powiedziałem, stworzył zwierzęta w określonych miejscach, w określonym bytowaniu. Tu macie być, powiedział, i one są mu posłuszne. I tak jak powiedziałem, wiecie, ja też nie jestem wielkim teologiem. Pastor Leszek mówił o jakichś sokach, ja dzisiaj o jakichś pingwinach. Nie wiem, dokąd zmierzamy tak naprawdę. Ale mówię to, co mi Duch podpowiada, też to powiem. Bo to ma konkretne przesłanie i sens. Kochani, a więc to wszystko jest mu posłuszne. Bóg stworzył oceany i powiedział, takie są wasze granice. Stworzył lądy, takie są wasze granice. Stworzył narody, takie są wasze granice. I one są mu posłuszne. Na koniec stworzył najpiękniejsze ze swoich istot. Powiedział, będziesz na moje podobieństwo, na mój obraz, tylko bądź ze mną. Ale człowiek powiedział nie. Człowiek powiedział nie. Postanowił inaczej. A więc oddzielił się od źródła światła. I ktoś mądry powiedział wówczas, wybuchła największa wojna w całym wszechświecie. Wojna, która zebrała największe żniwo. Że każde inne wojny na całym świecie nie równają się z tą, kiedy człowiek wypowiedział posłuszeństwo Bogu. Bo to cały świat zapadł w grzech, w ciemność, tak jak już dzisiaj mówimy o ciemności. A więc Pan wie, że jesteśmy w ciemności, ale On nie zadowolił się tym, nie zachował się jak wielki wygrany, który stanął na podium jako zwycięzca i nie chciał się podzielić tym zwycięstwem z nikim. Postanowił, że weźmie jakby odrzuci tą swoją chwałę na jakiś moment, ubierze się w tą przegraną, w ciało człowieka, przyjdzie na świat i przybije to do największego podium, jakie mogło istnieć na całym świecie, do krzyża. Tam dokonało się zwycięstwo. I już ci, którzy do tej pory byli przegrani w tej wielkiej wojnie, mogą powołać się na krzyż Pana Jezusa i powiedzieć, Panie, zapłaciłeś za mój bunt. Panie, zapłaciłeś za mój grzech. Panie, zapłaciłeś za moje występki. I wracam do źródła światła. Wracam do Ciebie. Możesz to dzisiaj uczynić. I być może jesteś na tym miejscu i po raz pierwszy słyszysz, że zapłacono za Ciebie. Być może po raz pierwszy słyszysz, że nie musisz starać się być dobrym, aby na Bogu wywrzeć jakieś wrażenie. I zapłacić sam za siebie. Po raz pierwszy słyszysz być może, że Jezus raz na zawsze zapłacił za ciebie. Uwierz w to, bo On tego oczekuje. Dzisiaj jakby stoi na tym miejscu i mówi, wróć do tego źródła światła. Wróć z powrotem do mnie. Wróć do tego miejsca, w którym miałeś być. Do źródła życia. Kochani, Pan Jezus o tym powiedział zresztą. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 12 wierszu. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Już nie będzie chodził w ciemności. Ale co będzie miał? Będzie miał światłość życia. Do tej światłości nas wzywa Jezus. Do powrotu do tej światłości. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, 26 rozdział, 18 wiersz, czytamy, że jego głównym zadaniem było, aby otworzyć oczy ludziom. Odwrócić od czego? Od ciemności. Do czego? Do światłości. I już tak bardzo konkretnie. Od czego? Od władzy szatana. Do władzy Boga. Do światła. Od ciemności do światła. Aby dostąpili odpuszczenia grzechów przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Także współudziału z uświęconymi. Kochani, to jest pewnego rodzaju wezwanie. To jest pewnego rodzaju taka mobilizacja. Ja nie wiem, w którym jesteś miejscu swojego życia. Być może tak, jak już powiedziałem, być może dopiero pierwszy raz słyszysz takie poselstwo. Pierwszy raz słyszysz o tych rzeczach. Pamiętam, kiedy pewnego dnia usiadłem na moim łóżku w domu. Ponieważ czytałem Biblię jakiś czas, rozumiałem na swój sposób, czego Bóg oczekuje, jakie są Jego oczekiwania. I pamiętam, pewnego dnia usiadłem na moim łóżku w domu. Nie było nade mną jakiegoś ewangelisty, nie było kaznodziei, pastora, ale oto przyszła pewna świadomość, że to, w jaki sposób żyłem do tej pory, ma się zupełnie nijak wobec tego, czego Bóg oczekuje. I wtedy zrozumiałem, owszem, wiedziałem, że Bóg jest dobry, któż tego nie wie. Wszyscy o tym wiedzą. Kiedy spotkasz na ulicach miasta ludzi, oni wiedzą, że Bóg jest dobry. Być może mają tam swoje przemyślenia, jak to jest, że Bóg jest dobry, a giną jakieś dzieci. Tak, z pewnością takie rzeczy słyszycie na ulicach miasta. Ja też w swoim czasie chodziłem po ulicach miasta i z wieloma takimi rzeczami się zmagałem. Ty mówisz, że Bóg jest dobry, a On gdzieś tam, a tam dzieci giną. Gdyby był dobry, nie pozwoliłby na to. Wiele razy to słyszałem. Ale wtedy, tamtego dnia, siedząc w moim pokoju, zrozumiałem, owszem, Bóg jest dobry, ale ja jestem zły. Ja jestem niegodny. Moje życie zupełnie nie pasuje do tego obrazu, który On chce widzieć. I wtedy wypowiedziałem jedno z najważniejszych zdań w moim życiu. I wierzę, że stało się to za łaską i pozwoleniem Bożym. Panie, ratuj. Panie, zbaw. Postaw kogoś na mojej drodze, aby wskazał mi, dokąd mam iść? Jak Ciebie znaleźć? Gdzie Cię odszukać? Jak wzrastać? Jak poznać? Jak doznać tego dnia, w którym będę wiedział, że należę do Ciebie i tylko Ciebie? Pamiętam ten dzień. To był dzień, w którym tam w pokoju po prostu się nawróciłem. Kiedy Bóg dał mi łaskę nowego życia, nowego, świętego, czystego życia przez krew Jezusa Chrystusa. Nic wielkiego nie zrobiłem. Po prostu zawołałem do tego, który ratuje. Zawołałem do tego, który ma moc i dzisiaj. Kochani, to jest, dlatego mówię, że to jest pewnego rodzaju wezwanie dla tych, którzy dzisiaj są na tym miejscu, a którzy są jeszcze w tym momencie, w którym po prostu potrzebują ratunku. Pan Bóg nie czeka na wielkie modlitwy. On czeka na szczere, prawdziwe serce, które będzie gotowe, jak Piotr, który tonął, zawołać: Panie, ratuj. Panie, ratuj mnie z opresji. I wtedy zobaczysz, że oto wyciągnie się w Twoją stronę ręka Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który pociągnie Cię wzwyż i powie: żyj i rośnij, tak jak prorok Ezechiel mówi w swojej księdze. Kochani, a więc to jest pewnego rodzaju wezwanie dla Ciebie. Zapragnij tego, uchwyć się Jezusa, uchwyć się tego dzieła i pójdź za Nim, abyś mógł przejść z ciemności do światłości, abyś mógł być przy źródle światła, przy tym życiodajnym świetle. Ale też zastanawiam się, i to jest też takie rozważanie dla nas, którzy już jesteśmy jakiś czas w zborze, idziemy za Bogiem. Czy czasem nie potknęliśmy się być może w swoich troskach, w swoim życiu i gdzieś to światło przygasa? Gdzieś to ostre światło, które oświecało każdy element naszego życia, dzisiaj tylko się tli wokół innych drobiazgów w życiu? Czy czasem nie powinno być tak, jak właśnie było to dzisiaj mówione, że to światło jest jakby tym życiodajnym sokiem, z którego czerpiemy na co dzień i który wyznacza rytm dla każdego naszego elementu w życiu. Czy nie powinno to tak funkcjonować? Więc powinno też to być dla nas także wezwaniem dzisiaj. Wróćmy do światła. Pozwólmy się oświecić. Pozwólmy Panu zapanować. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nie żyję już ja, Kościele, ale żyje we mnie Chrystus. To powinno być naszym motorem. Ja też miałem kiedyś sen. I nie zapomnę tego snu, kiedy leżałem przypięty do kroplówki. A tam z tego zbiornika, z tego zbiorniczka lała się woda i krew. Prosto do mojego krwiobiegu. I wtedy zrozumiałem, Panie, wewnątrz mnie musi płynąć Twój płyn. Twoje płyny. Wewnątrz mnie musi być Twoje życie. Zrozumiałem, że tak jak na krzyżu wypłynęła krew i woda, wiem, że to musi być we mnie. Krew i woda. Jego płyn, Jego życie, Jego dusza, jakby można powiedzieć, Jego duch we mnie. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. A więc to jest jeden z najważniejszych momentów, aby zrozumieć swoje miejsce, w którym jestem. Kochani, cuda zdarzały się dla tych, którzy uświadamiali sobie swój stan. Cudów doświadczali ci, którzy zrozumieli, w jakim znaleźli się położeniu. Kiedy czytam Biblię, widzę ludzi, którym puściły hamulce tego, co wypada, co nie wypada, a którzy jakby przybrali i wdziali tą szatę szczerości i prawdy przed Jezusem. Kiedy spotkali Jezusa, kiedy ślepy spotkał Jezusa, nie udawał, że widzi. Kiedy chory spotkał Jezusa, nie krył choroby. Kiedy grzesznik spotykał Jezusa, bił się w pierś. A więc przed Nim objawiała się szczerość i prawda. To wypływało jakby z obecności Jezusa. I dzisiaj wiem, że jeśli nie uruchomimy tego elementu w naszym życiu, będziemy przechodzić jakby obok ciągle. Jeśli ubierzemy te liturgiczne szaty, jak faryzeusze czy inni, i będziemy udawać, że wszystko jest jak w najlepszym porządku, nic mi nie dolega, wtedy tak jak Jezus gdzieś tam ich omijał, tak będzie nas omijać Boże działanie. Ale kiedy ubierzemy, założymy na siebie tą szczerość i prawdę i powiemy, Panie, widzisz, oto jestem chory, oto jestem w ciemności, oto jestem w zmaganiu. Panie, nie kryję tego, pomóż mi. Składam to na Ciebie. Wiem, że wtedy to jak lep na muchy działa. To jest takie przyciągające, bo Bóg widzi, że szczerym sercem Go wołamy. Bliski jest Pan dla tych, którzy wołają Go szczerze, wzywają Go szczerze. Nigdy nie zapomnę, jak pewien kaznodzieja powiedział takie oto zdanie. Kiedy przychodzisz do zboru, zostaw wszystkie swoje problemy przed drzwiami, aby móc uwielbiać Boga. Ja wiem, że niektórzy może to pochwycą, ale mi wydaje się, że jest zupełnie inaczej. Kiedy przychodzisz do zboru, przyjdź ze wszystkim i złóż to do Pana. Złóż to na Pana. Przyjdź doświadcz Bożej mocy, tego oświecenia, które spływa na ciemność. Przynieś to do Pana. Jeśli jesteś na tym miejscu dzisiaj i oczekujesz Bożej mocy, będziemy się modlić na koniec. Będziemy prosić Pana, aby właśnie to światło przyszło na wszelkiego rodzaju ciemność. Być może jest to choroba. Być może jest to jakaś niemoc, jakieś zmaganie, cokolwiek zaciemniło obraz Boga przed Twoimi oczami. Będziemy chcieli dzisiaj doświadczyć tego przełamania, Bożego oświecenia. Nigdy nie zapomnę, ponieważ ciągle wracam do tych dni opamiętania w Ustroniu. To było już jakiś czas temu. Nigdy nie zapomnę, jak ci ludzie oto przywdziali tą prawdę i szczerość. Przychodzili i modlili się, Panie, ulecz moje nogi, bo od tak długiego czasu one nie czuły ciepła. Pamiętam takiego człowieka. Oto stawał z przodu, podchodziliśmy, aby się modlić. Następnego dnia wyszedł, aby złożyć świadectwo. Moje nogi poczuły ciepło, już od tak dawna nigdy nie czuły ciepła. Tak Bóg jest dobry i czyni wielkie rzeczy. Kochani, wierzę, że i dzisiaj tego doświadczymy. Że i dzisiaj Bóg może oświecić cokolwiek się zaciemniło. I pamiętam, kiedy czytam Biblię, widzę tych ludzi, tych, którzy ubrali tą szczerość i prawdę. Przychodzili z sercem takie, jakie było. Z takimi brudnymi rękami, jakimi ledwo gdzieś tam zdążyli ubrudzić. Przychodzili dokładnie takimi, jakimi byli. I doznawali cudów w swoim życiu. Złóż na mnie wszelki ciężar. Przyjdź do mnie, ty, który jesteś spracowany, obciążony, czymkolwiek zgnieciony, a ja dam ci ukojenie. Tak dzisiaj mówi Pan do twojego i mojego serca. Złóż na mnie ciężar swój, a moje jarzmo jest lekkie i przyjemne. Kochani, to powinno nas dzisiaj zmobilizować, poruszyć. Powinniśmy dzisiaj zapragnąć tego światła, Bożego światła. A jeśli jesteś na tym miejscu i w swoim życiu odszedłeś od źródła światła, Bóg cię dzisiaj wzywa, wróć. Wróć do życiodajnego źródła światła, do mnie, do Boga. Jeśli dzisiaj jest dzień, 2016 rok, ja wierzę, że tak jak Pan Jezus chodził 2000 lat temu i działy się znaki cuda, tak dzisiaj jest moc, ponieważ On jest dzisiaj z nami. A tam, gdzie On jest, tam jest Jego moc. Nie jest tylko On. Tam jest pełnia Jego możliwości, pełnia Jego zdolności, ponieważ On jest Bogiem i Panem. Kochani, tego będziemy chcieli doświadczać. Ja dzisiaj z serca Bogu dziękuję za tą możliwość. I tym wezwaniem, które dzisiaj chciałbym zostawić, to, o czym Pan Jezus powiedział. Kto pójdzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Ale kto pójdzie za mną, będzie miał życiodajne źródło w sobie. Będziemy chcieli tego doświadczyć. Będziemy się chcieli modlić. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że zmieściłem się w czasie. Jestem Bogu wdzięczny. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Nasz pastor z Ustronia chciał i prosił mnie o to, by pozdrowić zbór w Jastrzębiu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie od braci i sióstr w Ustroniu i wierzę, że mogę wracać tam z pozdrowieniem z Jastrzębia. Wierzę, że będą się bracia i siostry cieszyć. Dziękujemy bardzo. Też modlimy się o braterstwo Chydzików, ciągle tym żyjemy. Jestem w kontakcie z naszym pastorem Michałem, cała Polska się o niego modli. Jesteśmy Bogu wdzięczni za niego. Modlimy się i czekamy, aż będzie cud. Hallelujah.